Witam Państwa, dzisiaj jest 26 października, nagrywamy 36 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Paweł Wielgus, witam Państwa.
Paweł, skoro znowu jesteś z nami, czy znowu będziemy mówili o sprawach prawnych? Tak, paragrafy. Dzisiaj znowu będziemy powoływali się na niezliczone ilości paragrafów. Także dzisiaj znowu dla odmiany powiemy coś o spółce FON i o... No i trochę o ornitologii będziemy mówili.
O ornitologii?
Ornitologii, tak.
Tak, tak. Wracamy
o wróblach albo o większych ptakach. Także zachęcamy Państwa do wysłuchania całego podcastu. Jeszcze zanim przejdziemy tutaj do części zasadniczej, ten dźwięk w tle, to było go słychać tydzień temu, to piec się włącza, proszę nie niepokoić.
A było słychać?
Oczywiście było słychać. Także jak słuchałem na słuchawkach, to słyszałem, że piec się włącza. Także to nic, on tak będzie się włączał co pewien czas.
Mamy nadzieję, że będzie Państwu cieplej.
Tak. Proszę Państwa, jest około miesiąca do konferencji Wall Street, czy miesiąc i jeden dzień. Jak Państwo zobaczą na stronie profesjonalnego inwestora, jest na stronie konferencji został umieszczony licznik. Licznik, ile jest miejsc. Także Państwo widzieli, także, że zapisywanie się na ostatni moment, no to nie popłaca, jak go się zupdate'uje, zostało z tego, co widziałem, po jak sprawdziłem teraz bazę, niecałe 40 miejsc. Także serdecznie zachęcam. Przypomnę, 27-29 listopada we Władysławowie i adres strony jest www.profesjonalnyinwestor.org.pl. Z rzeczy istotnych, ale to jest bardzo pilnych, jeżeli dzisiaj ktoś wysłucha podcastu, a jest z Warszawy, to zachęcamy na przyjście na spotkanie w sprawie wyzwania na spółkę HTL Strefa. To jest dzisiaj o 17 w centrum giełdowym, tam na poziomie, na sali, która aktualnie jest parkietem rynku Catalyst. Jeszcze przez chwilę będzie. O 17 jest spotkanie z przedstawicielami funduszu EQT, którzy będą, nie wiem, przekonywali Państwa, że wyjaśnią wszystkie tutaj wątpliwości związane z tym wezwaniem. Tam jeszcze zwrócę uwagę, że w trakcie tygodnia umieściliśmy u nas w aktualnościach, jak jest news o tym spotkaniu, pytania i odpowiedzi związane właśnie z tym wezwaniem. Tylko chciałem jakby tutaj zastrzec, tam jest też to wyraźnie napisane, że to my nie jesteśmy autorami tych pytań i odpowiedzi. Są te pytania i odpowiedzi przesłane przez spółkę, czy przez fundusz EQT.
Znaczy w tych pytaniach, które tam są zamieszczone w tym dokumencie, są trzy pytania, które ja sam zadałem spółce, więc odnoszę też wrażenie, że to są po prostu pytania, które docierały do EQT od różnych akcjonariuszy z różnych stron rynku. One zostały zebrane, jakoś tam spółka się ustosunkowała.
No wiesz, ale moje wrażenie jest takie, że one są te pytania takie piękne, okrągłe, no, to jak, pewno, jak z folderu reklamowego.
Nie, no masz rację. To na pewno jest laurka dla wzywającego.
Tak, że sami sobie ją napisali, może tak powiedzmy.
O ile można tutaj chyba powiedzieć, że same pytania są rzeczywiście zasadne, autentyczne, zadawane przez żywych ludzi namacalnych, o tyle na odpowiedzi nie mieliśmy absolutnie żadnego wpływu. Są one napisane właśnie z punktu widzenia i przez wzywającego, także no, z pewnym dystansem trzeba oceniać ten dokument.
Że ktoś jest z Warszawy, ma ten HTL, albo ktoś z Państwa znajomych ma HTL, a nie mógł się nie dowiedzieć o tym spotkaniu, to przypomnij dzisiaj, czyli w poniedziałek o godzinie 17:00 Centrum Giełdowe jest spotkanie właśnie z wyzywającymi, z przedstawicielami EQT, oczywiście będą też przedstawiciele HTL Strefy, także wszystkie wątpliwości na temat tego wezwania, wiem, że one są bardzo duże, mam nadzieję, że staną wyjaśnione. Być może osobiście zadać to pytanie, to jest dosyć istotne. Dobrze, i jeszcze z takich rzeczy systemowych, które się u nas dzieją, to w tym tygodniu wychodzi akcjonariusz. Widziałem go już, wstępne wydruki, już dzieje się, drukuje, zszywa. 30 października, czyli za 4 dni ukaże się w parkiecie, znaczy to tylko doszedł do prenumeratorów parkietu, a dzień wcześniej bądź dwa dni wcześniej zostanie wysłany do członków stowarzyszenia. Także będzie tak, jak poczta dobrze się sprawi, to członkowie stowarzyszenia będą mieli o chwilę wcześniej. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Dobrze, i teraz tak, przejdźmy do tematów, o których mówiliśmy, które zapowiedzieliśmy, czyli mamy nieśmiertelnego bohatera naszych podcastów, czyli spółkę FON. To jest tak, że tak się śmieję, że jakbyśmy nie mieli już o czym rozmawiać, nie wiem, wyczerpalibyśmy przy 150 odcinku podcastu, to FON zawsze nam jakiś temat zapewni.
To prawda.
Się zgodzić. Jakbyśmy już wszystko wyczerpali.
Absolutnie.
Cały rynek omówili, nic, po prostu już nudy, tak, środek wakacji, synek ogórkowy na fonie. Zawsze możemy oprzeć jakiś temat jakiegoś wydania. Powiedz mi, tutaj powiedz naszym słuchaczom, co tym razem spółka.
Czy może tytułem krótkiego przypomnienia, że gdzieś już w lipcu tego roku FON informował o współpracy z amerykańską spółką Lemna International. To miała być współpraca przy projektach ekologicznych zlokalizowanych w gminach Radymno i Białogard.
Projekty ekologiczne, coś takiego.
Tak,
miało
projekty
być
ekologiczne. No to miało
tak
być
konkretnie,
tak konkretnie to jest dobre pytanie.
Aha,
to
rozumiem,
nikt nigdy się nie dowiedział. To miały być centra recyklingu, co ja odbieram trochę jak takie bardziej ekologiczne wysypisko. Znaczy, wysypisko nie sensu stricte, tak? Tylko miejsce, gdzie się składuje odpady, później się je przerabia. No tak na to patrzę,
Czyli chociaż nie wysypisko, centrum recyklingu.
Centrum recyklingu, chociaż w międzyczasie dotarły też na rynek informacje o tym, że była gdzieś mowa o oczyszczalni ścieków. No tak do końca to nie wiadomo. No,
miało się dziać.
Uznajmy, że to były centra ekologiczne.
To tak samo jak mój kolega, który tam studiował trochę logistyki. Gdzieś mijamy jakąś efektowną halę, mówię, o magazyn. Jaki magazyn? Centrum dystrybucyjne, nie, czekaj, platforma logistyczna. Ja mówię, dla mnie to magazyn, no ale.
Zwał jak zwał. No, od samego początku miałem bardzo duże obiekcje.
No właśnie, czy miało się coś dziać?
Potencjalnych umów, tak. Tam FON zapowiadał po pierwsze swoją rolę jako inwestora finansowego w całym tym przedsięwzięciu. Miał, że tak powiem, załatwić finansowanie. Były bardzo duże pieniądze. FON mówił nawet o emisji obligacji, o tym, że rozmawia z funduszami. Deklarował, że to wstępne finansowanie jest zapewnione. To znaczy są jakieś zapewnienia, tak, że rzeczywiście tą inwestycję można finansować. Zostały podane nawet konkretne liczby odnośnie przychodów i zysków w pierwszym roku po zakończeniu tych inwestycji. Wiadomo, z tych danych można wyliczyć rentowności i tak dalej, i tak dalej. To były naprawdę konkretne informacje. W międzyczasie spółka zapewniała, że odbywały się spotkania robocze z przedstawicielami Lemny, że podane zostały biznesplany, że obie strony wyraziły zadowolenie z postępów w przygotowaniu. I powiem szczerze, że przyznam się do czegoś, Michale, bo jak na początku miałem...
Ćwierć sekundy, że wierzyłeś.
Tak, byłem bardzo sceptycznie nastawiony, to przyszedł taki moment już po tych komunikatach, że pomyślałem sobie, kurczę, no dobrze, to jak ma im się udać, to ja im życzę jak najlepiej, to niech im się uda. Jeśli to rzeczywiście jest już tak prawie, że dopięte na ostatni guzik, no to okej, trzymam kciuki. Tak jak właśnie powiedziałeś, ćwierć sekundy optymizmu. No i nagle 22 października pojawił się...
Jak ludzie totka obstawiają, wiesz, to zanim te cyferki nie wypadną, to ludzie mają ćwierć sekundy, że wierzą, że to się uda. Niektórzy trochę dłużej. Ale tak samo nieprawdopodobne jak
wiesz co, ja byłem kiedyś świadkiem, mogę na dygresję sobie pozwolę.
No, proszę.
Jeśli chodzi o lotto. Byłem kiedyś świadkiem, jak ktoś przy mnie w czasie lotowań piątkę wygrał, trafił.
Przy tobie?
Tak.
Siedzieliśmy
przy piwie i pierwszych 5 było trafionych.
To w ogóle...
Gości siedział obok mnie, trzymał kupon w ręku, ściskał i skreślał pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Przy piątej już zobaczyłem, że się zrobił zielony.
No ja bym się też zrobił. Przyjął jakiś kolor generalnie nienaturalny.
No i niestety wieczór był trudny, no bo ta szósta była inna, więc...
No a piątka to jaka to... Jak, nie wiem.
A tam kilka tysięcy złotych.
No to też miło.
No tak, ale...
No, mógł pójść miliony.
No jasne. No dobra, wracamy do tematu.
No dobra, i rozumiem, że jako obserwator sytuacji na fonie przez chwilę poczułeś się jak ten kolega, tak, który patrzy i nie wierzy, tak?
No właśnie, coś w tym stylu. No i 22 października zostałem sprowadzony na ziemię. Pojawił się komunikat ze spółki, mam go tutaj przed sobą, o tym, że zarząd spółki poinformował, wyobraź sobie, działając w interesie akcjonariuszy, w dniu dzisiejszym, czyli 22 października...
Czyli to przed weekendem.
Tak. Podjął decyzję o odstąpieniu od współpracy z firmą Lemna w ramach podpisanego, obowiązującego do końca tego roku listu intencyjnego.
To jest raport bieżący?
Tak.
To, co teraz czytujesz, tutaj masz...
Tak,
no,
tak. Pokaż. Powodem była negatywna ocena danych otrzymanych w dokumentach, w tym biznesplanu, związanych z realizacją projektów ekocentrów, w szczególności dotyczących takich zagadnień jak wielkość wydatków na poszczególne etapy realizacji projektów, różnice zakładanych rentowności, struktura zarządcza ekocentrum, na przykład brak biznesplanu dla projektów w Białogardzie i jeszcze kilka innych rzeczy. Bardzo ładnie sformułowane. Ja powiem szczerze, że można rozebrać to, co tutaj jest napisane na czynniki pierwsze i znaleźć w starych raportach bieżących, tych raportach, które zapewniały, że ta współpraca ma się dobrze, coś zupełnie innego. prawda?
No ale wiesz, no tylko krowa nie zmienia poglądu.
No
nie?
Ale było jeśli dobrze. Na przykład teraz FON podaje, że brak biznesplanu dla projektu w Białogardzie, to jak to się stało, że 22 października zarząd FON doszedł do wniosku, że nie ma tego biznesplanu, skoro 9 lipca zarząd spółki FON poinformował, że w czasie spotkania roboczego, które odbyło się dzień wcześniej, a więc 8 lipca, uczestnicy tego spotkania wyrazili zadowolenie z postępu prac nad projektem, określili priorytety współpracy na najbliższe miesiące. Mhm. A prezes Lemna International, pan Viet Ngo, którego tak. zresztą Viet Ngo.
A to jest jakiś Wietnamczyk?
Nie jestem pewien, wydaje mi się, że chyba pan z Tajlandii pochodzi. Ja go spotkałem osobiście, przemiły człowiek.
Tak, ale to generalnie jakoś tam Daleki Wschód, tak?
Tak, tak. Właśnie prezes Lemny przedstawił ostateczny i szczegółowy biznesplan budowy ekologicznych centrów odzysku i recyklingu. Takie informacje poszły na rynek 9 lipca.
A teraz, czyli mówi w zeszłym się, tygodniu, tak, okazuje się, że nie ma.
Że nie ma. Nie ma biznesplanu dla projektu w Białogardzie.
Ale wiesz, no Paweł, no tak będę adwokatem diabła. Może usiedli, popatrzyli na te biznesplany przedstawione przez pana Ngo.
Patrzyli i, wiesz, sam się uśmiechasz.
Tak, sam się uśmiecham, no bo, ale wiesz, no staram się tak, wiesz, popatrzyli na te biznesplany, mówili, nie, no to się jednak do niczego nie nadaje. Tych tutaj świstków się nie nadaje.
No może, może. No może.
No wiem,
to, dobrze, to ja będę ci podrzucał takie rzeczy, dobra, a ty właśnie jakimś tutaj ripostę szykuj. To jedziemy dalej.
Wiesz, jak to jest? Jak ktoś mówi, mam, no to...
Wielkość wydatków na poszczególne etapy realizacji projektów. Jako jeden z powodów odstąpienia od tej współpracy. Wszystkie wydatki, czyli cały koszt inwestycji został podany. Ja go w tej chwili nie mam przed sobą, nie pamiętam ile to było, ale w jednym z raportów bieżących na pewno został
było
podany.
Już.
Co więcej, mówiono o tym, że FON ma już wstępne deklaracje instytucji finansowych, że one zapewnią finansowanie tych projektów. Czyli jeśli jakiś fundusz na przykład, albo jakikolwiek inwestor zadeklarował, że on wesprze taki projekt, to ja sobie nie wyobrażam, że tego typu deklaracja została złożona w sytuacji, kiedy ten inwestor nic nie wie na temat etapów finansowania tych projektów.
Dokładnie, że to jest tak powiedziane temu inwestorowi potencjalnemu, tam panie prezesie, to mniej więcej tak będzie wyglądało.
To tak naprawdę to tak. Połączenie tych dwóch komunikatów oznacza tylko tyle, że tak do końca nic nie było ustalone.
Ktoś tu się rozmienia z prawdą.
Mówiąc
delikatnie.
Idziemy dalej. Różnice zakładanych rentowności przedstawianych przez Lemna na kolejnych
to wszystko,
etapach
co mówisz,
współpracy
tutaj, i tak dalej. To wszystko mieści się w ogólnym pojęciu jakiegoś biznesplanu, bo tam takim biznesplanie musi być właśnie określone, że okej, okay, to będzie działało tak, przychody będą takie, rentowność będzie
to
taka, tak bardzo z grubsza, ale musi, być to napisane.
Dokładnie
prawda?
Tak, to są podstawowe informacje.
No dobra, no i...
No i teraz, dlaczego my w ogóle tą sprawę poruszamy? No, pierwsza rzecz jest taka, że FON twierdzi, że zerwał tą współpracę z Lemną. Z naszych informacji wynika,
no właśnie,
że jest.
To jest kluczowa sprawa.
Z naszych informacji wynika, że jest odwrotnie, że to Lemna zerwała współpracę z FON-em. Teraz zapytasz mnie pewnie, jak to jest.
Przepraszam, że tutaj to są twoje tradycyjne operacyjne kontakty, które
tak.
nie możesz wydać, bo skazałbyś na męki, tak? Gdzieś,
no,
gdzieś kogoś tam nie.
No tak, tak, no w pewnym sensie okay, tak. No. No ale pewnie zapytasz, czy należałoby mnie zapytać, dlaczego daję wiarę temu, co mówi Lemna, a nie daję wiary temu, co mówi FON.
Historycznie.
No jakby to jest kwestia materiału dowodowego, tak to ujmę. 22 października FON powiedział, że odstępuje od współpracy z Lemna. 10 dni wcześniej miałem już informację, 12 października, że to Lemna odstąpiło od współpracy z FON-em. Co więcej, ja to potrafię udowodnić, bo mam na to papier.
A wiesz, ta sytuacja przypomina mi taką sytuację, w jakichś filmach się ogląda, że ona do niego mówi, zrywam z tobą, a on do niej, nie, to ja z tobą zrywam.
Bo ja w myślach przed chwilą z tobą zerwałem, tak?
Tak, to ja tak, to coś mam takie, wiesz, że to
może.
Nikt nie lubi się czuć porzucony, wiesz co chodzi, to ja zrywam, to wiesz o co chodzi.
Mm-hmm. No,
to,
ja potrafię,
tak, to przypominam taką sytuację.
Potrafię udowodnić, jakie było stanowisko Lemne na dzień 12 października, czyli 10 dni przed tym, jak FON o tym powiedział i według moich informacji ta decyzja przez Lemnę została podjęta dużo, dużo wcześniej. Tak? I nie potrafię tego położyć na stole, natomiast gdyby przyszło co do czego, to potrafię wskazać osoby, które powiedzą to, myślę, że nawet przed sądem, że ta decyzja po stronie Lemny została dużo, dużo, dużo wcześniej podjęta i że FON został o tym poinformowany.
To świetnie.
I teraz...
No czyli jeżeli to tak jest, tak tutaj, tutaj boję się używać mocnych słów, to ten raport bieżący, którym tutaj teraz dyskutowaliśmy, mhm. przed sekundką z zeszłego tygodnia, tak? 22, tam dobrze mówię? Października. Tak. Jest, no mija się z prawdą.
No tak, delikatnie rzecz ujmując.
A takie coś to na rynku kapitałowym mhm. jest moim zdaniem nielegalne.
Spółki nie powinny się mijać z prawdą. To znaczy tak, ustawa o obrocie mówi, że no, jednym jakby z mechanizmów, jednym z ustawowych mechanizmów manipulacji jest również przekazywanie nierzetelnych, nieprawdziwych informacji. I to spokojnie można pod to podciągnąć. To jest jakby jedna rzecz. Inny aspekt, którym my poszliśmy, informując komisję o całej sprawie, zresztą wiem, że komisja też już po swojej stronie się tą sprawą zajęła, ale my w zeszłym tygodniu, w piątek przesłaliśmy dość obszerne pismo do Departamentu Postępowań, do Departamentu Nadzoru Obrotu z naszymi, nazwijmy to, przemyśleniami w tej sprawie. Mhm. Znaczy materiał jest dość obszerny.
Powiedzmy jeszcze taką rzecz. Od kiedy my wiemy, że Lemna już jakby podziękowała za współpracę?
Od 12 października.
Czyli 10 dni.
10 dni przed tym, zanim FON poinformował.
A to jest informacja moim zdaniem no, istotna do podania, czyli nie wiem, co się działo w tym czasie, mm-hmm. że, dlaczego to nie zostało podane przez FON 13 października.
Poruszyłeś w sumie ciekawy wątek, bo aż się prosi zapytać mnie,
co się działo przez te 10 dni.
Co się działo przez te 10 dni i dlaczego my jako stowarzyszenie nie upubliczniliśmy tej informacji. Przecież mogliśmy powiedzieć. Mogliśmy poinformować dziennikarzy, mogliśmy poinformować KNF, powiesić informacje na stronie. Tak, mogłem to zrobić. Żaden problem technicznie. Nie zrobiliśmy tego dlatego, że w naszej ocenie to jest informacja, która jest informacją poufną w rozumieniu ustawy o ofercie.
To my nie powinniśmy, no nie wiem, natychmiast poinformować, bo nie ma czegoś takiego, jeżeli nie wiem, powiedziałeś jakąś informację poufną, to powinieneś, nie wiem, upublicznić.
Jeśli powzięliśmy informację poufną, nie możemy jej przekazywać dalej. To nie my jesteśmy odpowiedzialni
za
publikację, publikowanie informacji poufnych.
Znaczy, nie moglibyśmy jej wykorzystać.
Nie możemy jej wykorzystać, nie możemy jej przekazywać.
Tak. Nie zrobiliśmy tego.
Ponieważ w naszej ocenie była to informacja poufna, to my tego po prostu nie przekazaliśmy dalej. Zachowaliśmy to dla siebie. Nie jest naszą winą, że powzięliśmy informację poufną. Nie mamy na to wpływu. Nie masz na to wpływu, że ktoś do ciebie przychodzi i ci o czymś mówi.
No nie. No
możesz zatkać uszy i szybko uciekać, ale to najczęściej ci nic nie pomoże.
Nie, no bez sensu. Wiadomo, że to przecież to nie ta metoda. Tylko chodzi mi jakby, co my powinniśmy zrobić, że my, wiadomo, nie możemy wykorzystać to raz, a nie dwa, możemy... czy mieliśmy obowiązek kogoś powiadomić.
Nie, nie mieliśmy, nie, co więcej, nie mogliśmy tej informacji
przekazać. A jeżeli widzimy, że jest ewidentna sprzeczność z deklaracjami FON-u?
No to w tym momencie, jak już FON tą informację upublicznił, to w tej chwili twierdzimy i mówimy, że jest jakaś sprzeczność tutaj.
No bo rozumiem, przedtem troszkę były tak
Zwróć też uwagę...
Dopóki nie było tego raportu bieżącego, to my tak w powietrzu.
Tak. Ja oczywiście trzymałem rękę na pulsie, cały czas się sprawie przyglądaliśmy. Ja liczyłem na to, że to się wcześniej... Bo to nie mogła być sytuacja zawieszona w nieskończoność. Ona się musiała wyjaśnić. Powiem szczerze, że w międzyczasie akcjonariusze FON-a, inwestorzy pytali się mnie, co tam z Lemną, dzwonili, pytali. Dostawałem też maile w tej sprawie. Wszystkich, jeśli ktoś właśnie z osób, które się ze mną kontaktowały w tej sprawie, słucha nas teraz, to przepraszam, ale jestem usprawiedliwiony, ustawowo usprawiedliwiony.
Tak, byś wypaplał, no to byś...
Tak, miałem informacje, nie mogłem ich przekazać, tak. W związku z tym nawet się nie przyznawałem, że mam takie informacje.
No słusznie, no dobrze, okej, jasna sprawa.
No i teraz...
Co my teraz robimy? Bo jeśli to była, tak. W piątek, to pismo, które tutaj widzę masz, tak?
Dokładnie.
Do KNF-u.
Jakby najważniejsza część tego pisma podwieszona jest na naszej stronie internetowej, w dziale interwencji.
Tak. Zrobiliście to. Jest to wszystko.
Tak, dokładnie. Na szybkiego to zrobiłem, podwiesiłem, także można sobie poczytać. Generalnie wnioskujemy do komisji o to, żeby po pierwsze i najważniejsze rozważyła możliwość uznania całej tej sytuacji za naruszenie obowiązku informacyjnego. To znaczy, że to jednak była informacja poufna, a informacje poufne podlegają obowiązkowi informacyjnemu w ciągu doby od powzięcia.
A to jest takie sformułowanie, 24 godziny jest, tak?
Tak.
A nie jest jakieś, nie ma sformułowania typu niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki?
Tak, masz rację, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24 godzin.
To dobrze, bo to gdyby nie było tego terminu, to niezwłocznie mogłoby być interpretowane przez co po niektórych jako 10 dni.
Tak, zaznaczam, że tą informację poufną, czy każdą informację poufną, jej publikację można opóźnić, ale trzeba o tym poinformować KNF.
O.
I się z tego wytłumaczyć. Czyli mówimy KNF, mamy informację poufną, ale z pewnych względów dla dobra rynku, dla dobra spółki, dla dobra rozmów.
No mogą być właśnie jakieś tam sprawy
tak,
gospodarcze.
Dokładnie. Opóźniamy publikację tej informacji i wtedy jest wszystko ok. Natomiast jeśli FON napisał, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję,
o odstąpieniu współpracy
z Lemną, to nie ma absolutnie żadnej możliwości żeby ta informacja została przekazana do KNF-u. Gdyby KNF uznał, tak jak my uważamy, że jest to informacja poufna, to po pierwsze mamy naruszenie obowiązków informacyjnych. Po drugie, warto się wtedy zastanowić nad tymi informacjami nierzetelnymi, nieprawdziwymi, wprowadzającymi inwestorów w błąd, a więc kwestia manipulacji z ustawy o obrocie. I trzecia rzecz, taka już całkowicie poboczna, od momentu powzięcia informacji poufnej do momentu jej upublicznienia członków Rady Nadzorczej i Zarządu obowiązuje okres zamknięty, w którym nie mogą handlować akcjami. Jeden z członków Rady Nadzorczej handlował akcjami w dniach 13, bodajże 18 października. Jeśli ja miałem tą informację 12, zakładam, że spółka, Rada Nadzorcza, Zarząd jeszcze wcześniej. Więc tylko tutaj oczywiście, i to też byłby okres zamknięty, handel w okresie zamkniętym, ale jakby kluczową sprawą jest tutaj to, żeby uznać, że była to informacja poufna. To jest jakby jedna rzecz. No druga rzecz to jest moje absolutne zaniepokojenie formą i treścią, w jakiej FON w ogóle informuje swoich akcjonariuszy i informuje rynek o swojej współpracy z Lemną. No, nie chcę tutaj używać zbyt dosadnych określeń, ale uważam, że to tak nie powinno wyglądać.
No kurczę, no uważam, przecież jeżeli że... to... No, no wiesz, no tutaj mówiąc wprost, zeznania dwóch stron się rozmijają.
Dokładnie tak.
Mówiąc wprost, ktoś kłamie.
No tak, tak.
Żeby,
no
już
tak,
nie żeby za dużo nie owijać w bawełnę.
Inaczej no to... tego, ale ja po raz kolejny apeluję do wszystkich inwestorów, żeby zwracali jednak uwagę na to, jaką politykę informacyjną prowadzi spółka. Akurat spółka FON jest spółką taką, gdzie tam bardzo łatwo, lekką ręką wypuszcza się na rynek komunikat, że mamy w garści, czy prawie w garści, fantastyczny kontrakt, który da nam zarobić kilkanaście milionów złotych w pierwszym roku po zakończeniu tej inwestycji. I oczywiście ta informacja, ta wiadomość żyje swoim własnym życiem na rynku, ona się rozwija, najczęściej w zupełnie innym kierunku niż rozwija się cała sytuacja, cała współpraca po stronie spółki.
No rozumiem.
To jest, po raz kolejny się to wydarzyło w spółce FON. Myślę, że to powinno dać inwestorom dużo do myślenia.
Dobra. Ale możemy przejść do drugiego tematu? Czy masz
możemy,
coś?
Tak, możemy.
Przejść, bo ten drugi temat jest tutaj bardzo ciekawy. Przypomnijmy może tak, że w styczniowym numerze akcjonariusza, to było już prawie rok temu, w styczniowym numerze akcjonariusza miałeś, Pawle, artykuł, który miał taki bardzo medialny tytuł o strzelaniu do wróbla z armaty. Konkretnie chodziło nam, tobie chodziło o to, i też chyba mówiliśmy o tym w kilku podcaście poświęconym manipulacjom,
tak,
którym my no, przyglądaliśmy się no, manipulacjom, no, sposobom postępowania inwestorów indywidualnych na rynku i jak na to reaguje Komisja Nadzoru Finansowego. I w naszej opinii, wiem, że wysunęliśmy taki jakby wniosek, że komisja zajmuje się no, głupotami. Zamiast ścigać, tak, prawdziwych przestępców, którzy tam gdzieś manipulują rynkiem, także popełniają przestępstwo na rynku kapitałowym, to ściga się inwestorów drobnych, którzy...
Ja tam postawiłem taką tezę, że...
wytaczają zbyt duże działo do zbyt małego...
Tak, że dla dobra, że dla dobra statystyk lepiej jest postawić zarzuty drobnemu, małemu inwestorowi, który rzekomo w opinii KNF-u spekulował nawet na, czy manipulował niewielkimi kwotami, ale i jakby korzystając też z tego, że ustawa nie określa, czy, że jeśli masz małe kwoty,
to
nie ponosisz odpowiedzialności. Nie ma takiego rozgraniczenia. Tak,
no pamiętam, dobra, więc jednym z trzech spraw opisywanych, jedną z trzech, była sprawa inwestora, który, no właśnie, którego sprawa się sądowa teraz zakończyła. Byś pan mógł przypomnieć, cóż ten inwestor według przynajmniej KNF-u naskrobał.
Tak, jeden z członków stowarzyszenia, pan Jerzy, który zamieszkuje...
Pozdrawiamy serdecznie,
który zamieszkuje urocze miasto Kielce. Tam też toczyła się rozprawa. W 2005 roku i w 2006 roku, tak na przełomie, handlował akcjami spółki Orfe. To był inwestor, który nie był znaczącym akcjonariuszem, natomiast on miał taką technikę, że tak powiem, czy praktykę wyrobioną już, że codziennie w fazach przed otwarciem i przed zamknięciem, przed fixingami, składał zlecenia o bardzo różnych wolumenach, zlecenia po każdej cenie. On sobie takie zlecenie składał, patrzył, czy jest jakiś inny inwestor po drugiej stronie rynku, na popycie albo na podaży, zależy się od tego, po której stronie on był. Sprawdzał w ten sposób strukturę arkusza.
No bo to widać.
Tak, bo fajnie. To wtedy widać, bo jak na przykład...
Masz duże zlecenie PKC, które ściąga kilka właśnie. Poziomów, to dokładnie. Widać fajnie. No?
No i te zlecenia były wycofywane. One były wycofywane najpóźniej 2 minuty przed otwarciem, przed fixingiem. Mhm. Tak, czyli tam troszeczkę inaczej te fixingi wtedy wyglądały czasowo. O innych godzinach były. Na obecną strukturę sesji, gdyby to przełożyć, to tak jakbyś złożył zlecenie o 8.30, wycofał o 8.58 na 2 minuty
tuż przed 9. Tak, tak?
Znaczy, no tuż przed 9. No, w mojej opinii 2 minuty to jest bardzo, bardzo dużo czasu.
No tak.
Jeśli ktoś...
To nie jest 12 sekund, to są 2 minuty. Tak. To jeśli... też można wszystko w tym czasie.
Dokładnie. Jeśli inwestorzy, jakby dla nich jest istotna struktura arkusza popytu i podaży przed fixingiem, oni siedzą przy komputerach i sprawdzają to i rzeczywiście sugerują się zleceniami, które napływają w tej fazie przed otwarciem, to oni tam siedzą, są skupieni przed tymi ekranami. 2 minuty to jest bardzo dużo czasu. 2 minuty to ja już cuda widziałem, tak?
No pewnie, to już takie rzeczy...
No i teraz KNF jako...
Potrafią się, że dziać rzeczy 5 sekund przed, tak? Że masz chwilowe opóźnienie w notowaniach, to dowiadujesz się po fakcie, że coś się stało 3 sekundy przed.
KNF jako skarżyciel posiłkowy wymyślił, że była to próba manipulacji. Że nawet nie próba, że była to manipulacja. Że było to składanie zleceń, które miało na celu wprowadzanie innych uczestników w błąd, głównie co do popytu i podaży, ale również to do ceny. Coś na zasadzie, że aha, ty widzisz, że idzie zlecenie PKC w fazie przed otwarciem, myślisz sobie, duży popyt będzie, coś się na sesji będzie działo, to ja kupię te akcje.
Znaczy, jakbym był inwestorem od tygodnia, to może bym tak myślał.
Znaczy,
wiesz, o co chodzi. No,
jasne.
To nikt, żaden inwestor, nie da się nabrać na takie sztuczki.
Ja powiem szczerze, to ja tak, tutaj nie mamy też czasu, żeby się zagłębić w szczegóły. Ta sprawa jest, jakby są do tej sprawy bogate materiały. Ja na potrzeby tej sprawy robiłem analizę danych historycznych, analizę statystyczną. Próbowałem ocenić, czy te zlecenia miały i mogły mieć jakikolwiek wpływ na rynek. Czy ktokolwiek mógł podjąć decyzję inwestycyjną na podstawie takich zleceń. Szykowaliśmy też całą strategię na postępowanie sądowe, szykowaliśmy pytania do świadków, składaliśmy pisemne oświadczenia. Byliśmy do tej sprawy w ogóle dopuszczeni jako organizacja społeczna na mocy kodeksu postępowania karnego. No i sprawa się skończyła.
Teraz jakoś niedawno, przed chwilą,
tak, w zeszłym tygodniu w czwartek było ogłoszenie wyroku.
No i wygraliśmy.
No jakbyśmy,
znaczy my, w sensie, pan Jerzy został
tak, pan Jerzy został uniewinniony. Jest nam bardzo miło, że mogliśmy się przyczynić do tego uniewinnienia, że jednak sąd podzielił naszą opinię.
Że nie była ta manipulacja, nie próba manipulacji.
Dokładnie tak. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony. Włożyliśmy jako stowarzyszenie mnóstwo wysiłku w tą sprawę.
Pierwsza taka sprawa karna, w której udało nam się pomóc naszemu członkowi.
Tak.
Bardzo fajnie. To super sprawa. No jakby tutaj, wiem, że próbka statystyczna jest mała, tak?
Bo jest mała, ale jedną taką próbę. Do końca roku będzie ogłoszenie kolejnego wyroku również.
Z tego artykułu z akcjonariuszowego. Tak, bo to jest, przypomnijmy, że jeżeli ktoś chciałby zapoznać się właśnie ze sprawami, jak to wyglądało, to właśnie w akcjonariuszu, dobrze mówię, styczniowym, no było to opisane. Mhm. No i cóż, zapraszamy, bo nie styczniowym, przepraszam, kwietniowym.
Kwietniowym. A to wiesz, ty jesteś tutaj
wodzem
od akcjonariusza.
Kwietniowym. Było to opisane i to jest jedna z trzech. Rozumiem, że za sekundkę zakończy się druga z tych spraw, którą też wygram.
Wiesz co, mam nadzieję. Mam nadzieję, przy czym tam nie jesteśmy dopuszczeni do sprawy jako organizacja społeczna. Tam natomiast miałem przyjemność zeznawać. Również sporządzaliśmy pisemną opinię. No zobaczymy. Znaczy, zobaczymy.
Ja chciałbym, żeby doszło do takiej sytuacji, że my wygramy takich spraw, bo wiadomo, to jest bardzo niska próbka statystyczna, powiedziałbym, że żadna, ale gdybyśmy wygrali tych spraw 2, 3, 4, 5, to by zaczęło iść taką serią, to ta teza postawiona w tym artykule, że jest to...
Zaczęłaby się sprawdzać.
Tak, że to jest naprawdę bardzo mały wróbel. Armata wytaczana przez KNF jest bardzo wielka i jest to, co tam była taka próba... postawienie tego wniosku, że jest to, te sprawy są, tak jak powiedziałeś na początku, robione po to, żeby polepszyć statystyki, tak? A nie żeby karać tych rekinów giełdowych, co to manipulują całym rynkiem. Tak już mówię, prześmiewczo troszeczkę. Tak?
Ja mam w ogóle swoją teorię, taką bardziej już osobistą na temat całej tej sprawy pana Jerzego. Dlaczego w ogóle powstał akt oskarżenia w tej sprawie? Tylko trochę się boję o tej teorii mówić, bo ona jest trochę personalna.
Dawaj. A bez nazwisk?
Bez nazwisk. Ja uważam, że to było w ten sposób, że człowiek, który w tej chwili już... że człowiek, który był odpowiedzialny za, czy w dużej mierze przygotował materiał do aktu oskarżenia, to był człowiek, który wówczas zaczął dopiero pracę, pracował na giełdzie, tak mi się wydaje, nie pamiętam. W każdym razie osoba, która to przygotowywała, która zresztą później zeznawała w tej sprawie, bo osoba, która wygląda na to zaczynała swoją przygodę z rynkiem kapitałowym, bardzo mocno chciała coś znaleźć, bardzo mocno chciała w jakiś sposób zaistnieć.
No rozumiem, no jeszcze raz powtórzę, no, znaczy z mojego punktu widzenia wygląda tak, że ta cała sprawa, tak, takie składanie zleceń przed fixingiem, wycofywanie i tak dalej, to dałbym się na to nabrać, że to był jakiś wielki popyt, mógł, jakbym był tydzień inwestorem. No, tygodnie może bym się też jeszcze dał nabrać. Tymczasem to jest powszechna praktyka. To się po prostu dzieje tak, na rynku. Takie, przepraszam za wrażenie, gry i zabawy, w których no, nie wiem, inwestorzy macają się nawzajem i patrzą, jaki jest faktycznie ten popyt.
Jeszcze jedną rzecz ci powiem, co mnie złości w całej tej sprawie. Zanim pan Jerzy zaczął swoją przygodę z Orfe, to kilka dni wcześniej na Orfe doszło do bardzo silnego zjazdu. O kilkanaście czy kilkadziesiąt procent. I wtedy prasa się rozpisywała, że manipulacja, że trzeba się przyjrzeć i tak dalej. Myślisz, że jakaś rozprawa tutaj była? Jakieś zarzuty? Sprawa została niewyjaśniona do dzisiaj. To było pierwsze pytanie, które ja zadałem na sali sądowej.
A to komu?
Tak rzuciłem w powietrze, że tak powiem. Tak,
retoryczne, żeby ukuł przemyśleniu. Tak?
Żeby dać trochę do myślenia. No bo pan Jerzy zaczął swoją przygodę z Orfe właśnie dlatego, że Orfe silnie rosło. Później była korekta, i to taka bardzo gwałtowna, 2-3-dniowa na poziomie kilkudziesięciu procent. I on doszedł do wniosku, że okej, rosło, spadło, to może będzie rosło znowu.
No.
I właśnie po tej korekcie silnej zaczął swoją przygodę z Orfe. Do dzisiaj się nie wyjaśniło i nie wiadomo, skąd się wzięła ta silna korekta na Orfe.
Dobra, Paweł, a powiedz mi jeszcze, to może zakreślony jakiś punkt odnośnie zleceń z wielkością ujawnioną.
A to jest sprawa, która... Co mam ciekawego? To jest sprawa, która wyszła w międzyczasie. Też kilku inwestorów zwracało się do mnie o opinię w tej sprawie. No bo zlecenia, które nie są realizowane, które trafiają w fazie przed otwarciem albo przed zamknięciem, KNF twierdziła, że one mogą wpływać na popyt albo podaż.
Mhm. Czy tak? To się różni od zleceń typu WUI?
Teraz ktoś mnie zapytał, że są zlecenia z wielkością ujawnioną, to są zlecenia, które de facto w rzeczywistości już w fazie notowań ciągłych wprowadzają w błąd co do popytu i podaży.
Tak, to składa, widzę, że jest małe zlecenie. Tak? Patrz, po stronie kupna jest mało, a okazuje się, że tam może być ogromne zlecenie, które czeka po kolei na realizację.
Albo gorzej, to jakby ponieważ nie ma krótkiej sprzedaży na rynku jeszcze, to ten gorszy scenariusz. Są takie spółki, ja mogę takie spółki pokazać. Na przykład swego czasu Paget był taką spółką. Korekta gdzieś przed 2 miesiącami. Dopiero potem poszły komunikaty. Wiemy, kto zszedł ze swojego zaangażowania w Pagedzie. Tutaj nie ma żadnego problemu, sprawa jest jasna. Natomiast ja patrzyłem na notowania Pagedu w tym czasie i tam były niewielkie zlecenia na podaży. Tak? Po 100-200 akcji, takie okrągłe. I jaki by się popyt nie pojawił, to te zlecenia tam zawsze były.
No rozumiem, no ktoś miał takie właśnie zlecenie z wielkością ujawnioną, no i też można by się przyczepić tak bardzo na siłę, że przecież proszę, ktoś tu chciał sprzedać 3 miliony akcji, a sprzedawał po 100, prawda?
I to jest wprowadzanie w błąd. Moim zdaniem to jest typ zlecenia, który spokojnie można podciągnąć pod definicję manipulacji.
Tak, no, tylko a one przecież po to zostały właśnie wymyślone, żeby duży inwestor nie przestraszył rynku.
Otóż to. One mają swoją zasadność i wiele osób tutaj podnosi, że nie powinno ich być. No ja mówię, okej, z tego punktu widzenia nie powinno być, bo każdy chciałby widzieć, co tam się dzieje. Mhm. Tak? Ale z drugiej strony właśnie, jak ktoś chce wywalić na rynek 5% kapitału zakładowego, no to nie wyobrażam
sobie. Takie zlecenie, które się nie mieści w ogóle.
To po pierwsze by tego nie sprzedał, no mógłby sprzedać, chyba żeby się popyt znalazł po drugiej stronie, tak? Może to by było ustawione, no ale to wtedy z kolei by to przemknęło niezauważone absolutnie. Natomiast gdyby tak po prostu wyrzucił bez jakiegoś konkretnego umówionego odbiorcy po drugiej stronie, no to wtedy ci mniej znaczący inwestorzy na pewno by się wystraszyli. To by się taka psychoza.
Ja rozumiem jakby ideę, tak? Bo jeżeli ktoś chce właśnie, to mówisz, 5% akcji sprzedać, to znaczy to zlecenie zwalnia go od siedzenia przy komputerze i klikania. Sprzedałem 200 akcji, dobra, wklepię sobie zlecenie na kolejne 200. Sprzedałem kolejne, nie? Tak może 2 miesiące, prawda?
Tak.
To zamiast tego składa się takie zlecenie z wielkością ujawnioną i ono się tam samo po kolei, powolutku realizuje. Wiadomo, trzeba tam patrzeć i tak dalej. No ale de facto jest to jakby się mocno przyczepić. Jakieś tam wprowadzenie w błąd co do aktualnej, no, widzisz, wiem, aktualnej wielkości popytu też, bądź też podaży. Tak?
To też jest sprawa, którą ja tutaj mam ją wynotowaną, bo to zwróć uwagę na jedną rzecz. W przypadku zleceń z wielkością ujawnioną, jak komuś powiedziałem, że to są zlecenia, które mogą wprowadzać w błąd co do popytu i podaży.
Czyli manipulacja.
Tak, no to dlaczego nie manipulacja? No to uzyskałem odpowiedź, ale to jest wszystko zgodne z regulaminem giełdy. I jak powiedziałem coś takiego
w przypadku... A sądowej?
Okay. O wujach? Pan Jerzy akurat mówił. To jak zasugerowałem mu, żeby coś takiego powiedział, to oczywiście pojawiła się odpowiedź z drugiej strony, że to, że coś jest zgodne z regulaminem giełdy, to wcale nie znaczy, że muszą to być zlecenia również zgodne z ustawą. Czyli
no bo tak, bo jego
zlecenie... Każde zlecenie jest zgodne z regulaminem giełdy,
tak,
skoro przechodzi przez giełdę.
Technicznie jest zweryfikowane przez biuro maklerskie, tak, że wszystko dobrze, masz kasę i tak dalej.
Jakaś taka relatywność tutaj podejrzana się pojawia. No ale
no tak to
widzisz,
jest.
To jest jakby przykład, to jest akurat te zlecenia z wielkością ujawnioną, to jest ewidentnie przykład, kiedy bez żadnej krępacji różnicuje się inwestorów małych i dużych. I to nie w przypadku, wiadomo, że tak, w przypadku IPO na przykład są zawsze transze dla jednych i dla drugich, dla instytucji, dla indywidualnych, ale to są jakby zupełnie inne sprawy.
No tak.
Tutaj
to,
wszyscy
to
mają dostęp do rynku, wszyscy powinni handlować akcjami, tylko na równych prawach, tylko jedni robią to za duże pieniądze, inni robią to za małe pieniądze. I tutaj jakby tworzy się naturalna dysproporcja.
Ale to jest okej. Okay.
Tak, to jest okej. Nikt nie może mieć pretensji do siebie czy do innych, bo ma mniej pieniędzy albo więcej pieniędzy. Tak, mniej środków, więcej środków, mniej więcej akcji. To jest jakby naturalna dysproporcja. Natomiast akurat zlecenia z wielkością ujawnioną to jest przykład taki, że jednak te szanse są nierówne.
No rozumiem. Dobra, Paweł, będziemy powoli kończyli na dzisiaj. Jeszcze raz przypomnę.
No chyba będziemy.
Akcjonariusz w tym tygodniu.
No świetnie.
Tak, jeszcze zapomniałem o tym powiedzieć. W środę mogą, jeżeli ktoś się loguje u nas na stronę, chciałby się na tej konferencji, to w środę mogą być problemy.
Bo nie będzie miejsca?
Nie o to chodzi. Jest mały update strony tam od wewnątrz. Tego prawie nie będzie widać z zewnątrz po update'cie. Nie będzie tak, że jest nowa kompletnie
ogłosimy
strona.
Ogłosimy konkurs, jak ktoś zauważy różnicę?
Ale wiesz co? Chętnie bym ogłosił, ale jest tak, że to jest plan, że w środę będzie. Wiesz, jak to jest. Jeżeli nagle znajdziemy dużo rzeczy, które nie pozwalają nam w środę zrobić tego update'u, to go po prostu nie zrobimy, tak, żeby się informatycznie gdzieś tam nie wysypać.
Plan jest taki. To pomysł na konkurs nie jest zbyt rozsądny, bo każda osoba, która będzie wiedziała, że taki konkurs jest, to sobie zapisze starą stronę, a później odpali nową i porówna.
No ale to nie możemy ogłosić. Nie ma to w sumie tak pomyślałem sobie, że to zróbmy tak. Nie, to bez sensu. Nie, bez sensu, bo tego update'u może nie być.
Ale ja mam inny konkurs może mam.
Ja mam nagrodę nawet.
Tak?
To
może konkurs taki, że...
3 piłki nożne mamy.
Poważnie?
Poważnie.
To może taki konkurs, że nagrodę dostanie pierwsza osoba, która napisze ci maila, że jest zmieniona strona internetowa.
To może 3 pierwsze osoby, mamy 3 piłki.
No dobra, mamy 3 piłki, to proszę Państwa ogłaszamy konkurs. Pierwsze 3 osoby, które Michałowi Masłowskiemu nadeślą maila...
podcast@st.org.pl.
Dokładnie.
Że zauważyły zmianę nowej strony i jeden chociażby jakąkolwiek różnicę, że strona się zmieniła.
Cokolwiek. Więc
cokolwiek. Co się zmieniło?
Mówimy, że będzie w środę, a z zastrzeżeniem, że plus minus 2 dni.
Znaczy bardziej plus, nie? Bo tak, minus to być dzisiaj. 2 dni to być dzisiaj, to jest niemożliwe.
No dobra,
środę,
no to
czwartek.
Pierwsza osoba, która zauważy.
Tak, tam
pierwsze
być,
3.
Tak, pierwsze 3 osoby mamy piłkę nożną. Taką nie, nówka sztuka, nic nie graliśmy nią.
Prawda? Leży, nie
tak, leży w
folii. A co to za piłka?
Chyba nie jestem pewien, czy to nie jest oficjalna piłka z, albo taka no, prawie oficjalna piłka z Euro 2008. Dobrze mówię? Tak.
Wow, to fajna piłka.
Tak. To żadne, że tak powiem, no nie wiem, piłka z Tesco, tylko poważna, super piłka nożna.
Ale teraz reklamę zrobił.
Znaczy może antyreklamy.
Ale także... musimy kończyć, ewidentnie musimy kończyć.
Ewidentnie zaczynamy głupotę gadać. Dobra, czyli jest konkurs taki bardziej powiedziałbym fanowy, a nie o rynku kapitałowym. Kto zauważy pierwsze czasy, które zauważą, że jest zmiana strony, to maila i jedna informacja. Co zauważy, że cokolwiek się zmieniło, niech podadzą, żebyśmy widzieli, że wszystko jest jakby w porządku i No i cóż, zapraszamy. I piłka nożna. Więc to, i może panie będą troszkę zniesmaczone, że konkurs nie dla nich.
No ale innym razem, następnym razem wymyślimy coś bardziej estetycznego.
Albo coś takiego.
Dobra.
Dobra, to był 36. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywam.
Paweł Wielgus, dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za tydzień.